Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W sobotę 22 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Papieskie audiencje dla ekonomistów i politologów z Fundacji Centesimus Annus oraz dla delegacji ekumenicznych z Bułgarii i Macedonii to główne punkty dzisiejszej działalności Ojca Świętego, o których powiemy już za chwilę. Przedstawimy też komentarze watykańskiego rzecznika prasowego oraz kardynała Kaspera po rosyjskim koncercie w Watykanie. W drugiej części programu nadamy refleksję księdza Tadeusza Wojdy o jutrzejszej Ewangelii. Zapraszamy.
O potrzebie jasnego zdefiniowania dobra wspólnego oraz związanej z tym hierarchii wartości i dóbr mówił papież w przemówieniu do uczestników Rzymskiego Kongresu Watykańskiej Fundacji Centesimus Annus Pro Pontifice. Tematem obrad były wzajemne relacje między rozwojem, postępem i dobrem wspólnym. Nawiązując do aktualnego kryzysu, Benedykt XVI podkreślił, że porządek finansowo-gospodarczy musi być budowany w sposób społecznie odpowiedzialny, na miarę człowieka. Taka etyczna gospodarka w zglobalizowanym świecie nie jest jednak możliwa bez wyraźnego punktu odniesienia w postaci jasno zdefiniowanego dobra wspólnego.
Mając na uwadze rozwój całej rodziny ludzkiej za najważniejsze i priorytetowe, trzeba uznać dążenie do przyjęcia prawdziwej skali dóbr i wartości. Jedynie dzięki właściwej hierarchii dóbr ludzkich można zrozumieć, jaki rodzaj rozwoju należy promować. Integralny rozwój narodów nie wynika jedynie z upowszechniania przedsiębiorczości, dóbr materialnych i poznawczych, jak dom czy wykształcenie. Integralny rozwój narodów jest przede wszystkim konsekwencją dobrych decyzji, a te można podejmować jedynie wtedy, gdy istnieje pojęcie integralnego dobra ludzkiego, gdy mamy cel, w którego świetle rozwój jest rozumiany i planowany.
Papież podkreślił też potrzebę prymatu etyki i polityki nad finansami. W tym kontekście wspomniał o uchybieniach polityków, którzy zaniechali niezbędnych działań, by zapobiec na przykład praktykom spekulacyjnym. Benedykt XVI zauważył, że jednym z poważniejszych zagrożeń stojących dziś przed światem jest to, że rosnąca współzależność między poszczególnymi ludźmi i całymi narodami nie będzie miała właściwych podstaw etycznych. A to one, zaznaczył papież, są przecież warunkiem prawdziwie ludzkiego rozwoju.
Ewangelia nie osłabia tradycji kulturowych, o ile znajduje się w nich w sposób autentyczny. Wręcz przeciwnie, pozwala rozeznać prawdziwe dobro i je realizować zarówno w życiu jednostek, jak i zbiorowości. Mówił o tym papież, spotykając się z bułgarską delegacją państwowo-kościelną, która jak co roku przybyła do Rzymu na uroczystość świętych Cyryla i Metodego. Zgodnie z kalendarzem juliańskim obchodzi się ją 24 maja, a głównym ośrodkiem kultu jest rzymska bazylika świętego Klemensa, gdzie pochowany jest święty Cyryl. Na czele delegacji złożonej z prawosławnych i katolików stoi bułgarski premier Bojko Borisow. Benedykt XVI przypomniał, że misja braci sołuńskich na trwałe wpisała się w dzieje Bułgarii, umacniając tożsamość i kulturę narodu dzięki chrześcijańskiej wierze, która także dzisiaj ma do spełnienia ważną rolę.
Na drodze ku pełnej integracji z innymi krajami europejskimi Bułgaria jest wezwana do wspierania i świadczenia o tych korzeniach chrześcijańskich, które sięgają nauczania świętych Cyryla i Metodego, także dziś niezwykle aktualnego i niezbędnego. Jest wezwana do wierności i troski w odniesieniu do tego cennego dziedzictwa jednoczącego tych, zarówno prawosławnych, jak i katolików, którzy wyznają tę samą apostolską wiarę i są złączeni we wspólnym chrzcie. Jako chrześcijanie mamy obowiązek zachowania i umacniania wewnętrznej więzi istniejącej między Ewangelią i naszymi tożsamościami kulturowymi. Jako uczniowie Pana jesteśmy powołani, by we wzajemnym poszanowaniu odmiennych tradycji kościelnych dawać wspólne świadectwo naszej wiary w Jezusa, w którego imię dostępujemy zbawienia.
Ojciec Święty zachęcił też Bułgarów do budowania społeczeństwa opartego na sprawiedliwości i pokoju. Podobne życzenia przekazał również delegacji z Macedonii, która z tej samej okazji przybyła do Rzymu z przewodniczącym tamtejszego parlamentu Trajko Velionowskim na czele. Benedykt XVI przypomniał przy tym, że gorliwość i skuteczność działania patronów Europy zależała nie tyle od sprzyjających okoliczności, co od ich otwarcia w nadprzyrodzonej miłości na dary Ducha Świętego.
W Benewencie w południowych Włoszech odbyły się uroczystości beatyfikacyjne tercjarki franciszkańskiej Teresy Manganiello. Jako legat papieski przewodniczył im arcybiskup Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Teresa Manganiello urodziła się w połowie XIX wieku jako 11 z 12 dzieci w rodzinie biednych rolników we włoskiej Kampanii. Nie uczęszczała nigdy do żadnej szkoły, zajmowała się pracą na roli i pomocą dla ubogich, chorych, więźniów i włóczęgów. W domu założyła małą aptekę zielarską, którą sama zaopatrywała.
Jako pełnoletnia przywdziała habit tercjarki trzeciego zakonu franciszkańskiego. Tam otrzymała pierwsze pouczenia duchowe, które w pełni rozwinęły jej wewnętrzne dary, zachęcając inne kobiety do wspólnej pracy dla ubogich. Rodzina nie chciała jednak stracić młodych rąk do pracy w polu i była przeciwna jej poświęceniu się życiu zakonnemu. Teresa nie traciła jednak zapału i wiernie wypełniała obowiązki domowe, dodając do nich umartwienia oraz służbę bliźnim. W czasie pielgrzymki do Rzymu poprosiła Piusa IX o utworzenie nowego zgromadzenia zakonnego i otrzymała jego błogosławieństwo. Plany zakonne pokrzyżowała jednak gruźlica. Teresa zmarła w wieku 27 lat, po ludzku nie dochodząc w życiu do niczego. Stała się jednak matką duchową i kamieniem węgielnym powstałego 5 lat po jej śmierci zgromadzenia sióstr franciszkanek immakulatek. Obecnie liczy ono 200 zakonnic prowadzących dzieła miłosierdzia na 4 kontynentach.
Zdaniem prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych arcybiskupa Angelo Amato, błogosławiona Teresa Manganiello niesie wiernym szczególne przesłanie.
Nas wszystkich Teresa przekonuje, byśmy żyli przyrzeczeniami chrzcielnymi i nie zdradzali ich. Słowo Jezusa jest światłem i życiem, tak wczoraj, jak dziś i jutro. Po drugie, Teresa przekazuje młodym przesłanie radości. Mimo umartwień i upokorzeń, była dziewczyną pogodną, radosną, a nie smutną czy zamkniętą. Cieszyła się ze swego wiejskiego życia, z pracy i rodziny. Była jasna, czysta i przejrzysta niczym kryształ.
Pura, trasparente come cristallo.
Czwartkowy koncert ofiarowany papieżowi w piątą rocznicę pontyfikatu przez Patriarchę Moskwy i Wszechrusi jest głównym tematem cotygodniowego felietonu rzecznika prasowego Stolicy Apostolskiej. Ksiądz Federico Lombardi nazywa to wydarzenie ważnym krokiem w relacjach między rosyjską cerkwią prawosławną i kościołem katolickim. Istotny był tu nie tylko sam koncert, lecz przede wszystkim serdeczne przesłanie Cyryla, w którym patriarcha posunął się dalej niż nakazywałaby zwykła kurtuazja, mówi ksiądz Federico Lombardi.
Jest bardzo jasne, że w dzisiejszym kontekście kulturowym w Europie stanowiska prawosławia i katolicyzmu w kwestiach podstawowych problemów są identyczne, ponieważ wynikają z wizji człowieka inspirowanej przez chrześcijaństwo. Metropolita Hilarion w swym przemówieniu odniósł się wprost do kwestii związanych z życiem i rodziną. Warto zauważyć, że również przemówienie papieża różniło się od tych, które wygłaszał zazwyczaj na zakończenie koncertu. Było dłuższe i głębsze. Papież bardzo obszernie rozwinął temat chrześcijańskich korzeni Europy, które mają swój wyraz nie tylko w życiu religijnym. Przejawiają się one również w nieocenionym dziedzictwie kulturowym i artystycznym krajów, w których wiara chrześcijańska inspirowała twórczość człowieka i jego geniusz. obliczu sekularyzacji, która chce abstrahować od Boga, a kończy na negowaniu samej godności człowieka, trzeba dziś pracować nad projektem nowego humanizmu. Ma on pomóc Europie, aby mogła dziś ponownie oddychać pełnymi płucami, dzięki dialogowi i współpracy między Wschodem i Zachodem, między tradycją i współczesnością. Dźwięki rosyjskiej muzyki w Watykanie były wymownym znakiem porozumienia, które w tej sprawie zostało zawarte między Rosyjską Cerkwią Prawosławną i Kościołem Katolickim.
Z kolei zdaniem przewodniczącego Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan czwartkowy koncert w Watykanie otworzył nowy wymiar relacji ekumenicznych. Po dialogu miłości i prawdy przyszedł czas na dialog kultury, zauważył kardynał Walter Kasper.
Bardzo często dialog ekumeniczny definiuje się jako wymianę darów. Tym właśnie był ów koncert ofiarowany przez patriarcha. Mogliśmy się zapoznać z bardzo bogatą kulturą rosyjską. Wydaje mi się, że ów dialog kulturalny jest dziś szczególnie ważny i aktualny. Wiemy bowiem, że bolesna tysiącletnia separacja chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu nie wynikła jedynie z różnic teologicznych czy też z samych konfliktów politycznych. Była ona spowodowana przede wszystkim przez długotrwałą separację kultur, którą dziś musimy przezwyciężyć. Przezwyciężyć nie poprzez ujednolicenie, lecz wzajemne ubogacenie. W ten sposób dajemy również świadectwo o bogactwie europejskiej kultury i jej chrześcijańskich korzeniach.
Tyle komentarzy po rosyjskim koncercie w Watykanie. A teraz czas już na zamyślenia o jutrzejszej Ewangelii.
Okruchy Ewangelii.
Pozwolić się porwać duchowi.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. A Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wszystko, co wam powiedziałem. Chrystus zapewnił swoich uczniów, że po Jego odejściu pośle im Ducha Pocieszyciela. Te słowa wkrótce się spełniły. W dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy apostołowie byli zgromadzeni w Wieczerniku, Duch Święty zstąpił i w postaci języków ognia spoczął na każdym z nich. Zesłaniu Ducha Świętego, jak opisują Dzieje Apostolskie, towarzyszy powiew. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Użyte w tym opisie słowo oznacza tchnienie, powiew, wiatr. Wiatru nie można zobaczyć. Można natomiast doświadczyć skutków jego działania. Jest nieprzewidywalny, nie można go ujarzmić, kontrolować ani zamknąć. Żadna przeszkoda nie jest go w stanie powstrzymać. Wieje tam, gdzie chce, tłumaczył kiedyś Jezus Nikodemowi. I szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zdąża. Ten obrazowy opis wskazuje na przenikającą moc ducha, który oprócz widzialnych języków, jakby z ognia, przenika do serca człowieka. Napełnia go sobą i rozpala do działania. Jego przyjęcie nie pozwala na przeciętność w życiu i działaniu. Ten, kto go przyjmuje i pozwala się ponieść jego mocy, staje się równie nieprzewidywalny w swojej świętości i działaniu. Uczniowie, na których spoczął duch, zostali napełnieni radością i nadzwyczajną odwagą, aby dawać świadectwo zmartwychwstania Chrystusa i głosić Jego Ewangelię. Porwani duchem wyszli z wieczernika i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im duch pozwalał, wzbudzając wielkie zdziwienie wśród obecnych w Jerozolimie, bowiem każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Oni, prości ludzie, pod tchnieniem ducha stali się nauczycielami i znawcami Pisma. Otrzymali dar mądrości i zrozumienia misji Jezusa Chrystusa, którą teraz sami podejmowali. Od tego dnia zapowiedziane Królestwo Boże staje się rzeczywistością otwartą dla wszystkich. Rodzi się Eklezja, Kościół, lud, który gromadzi się na całym świecie, karmiąc się Słowem i ciałem Chrystusa. Podobnie jak w wieczerniku, tak i dziś Duch Święty nie przestaje zstępować na każdego, kto przez chrzest wstępuje do Kościoła Chrystusowego. Jego stąpienie jest konieczne. Stwarza warunki, aby zbawienie mogło w nas systematycznie dojrzewać i wydawać coraz to piękniejsze owoce. Święty Paweł powie wprost: nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha: Panem jest Jezus Chrystus. Duch Święty stanie się waszym słowem, waszą mową. To On jest tym, który pobudza nas do życia. Jego darami jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Duch jest naszym życiem. Pod Jego wpływem również każdy człowiek ma szansę stania się autentycznym świadkiem Chrystusa, nie wykluczając nawet męczeństwa, czego przykładem mogą być męczennicy z Darfur w Sudanie. Byli zwykłymi chrześcijanami, żyjącymi w górskim regionie od wielu lat dotkniętym wojną domową. Większość mieszkańców w tym regionie wyznaje religie pierwotne. Chrześcijanie stanowią małą grupę. Islamscy bojownicy od lat nękają miejscową ludność, aby przyjęła ich religię. Biskup Edward Hiboro Kusala, ordynariusz diecezji Tombura-Yambio, relacjonował na synodzie specjalnym dla Afryki. 13 sierpnia ubiegłego roku bojownicy wtargnęli do mojego kościoła parafialnego i uprowadzili wiele osób. Uciekając potem do lasu, 7 z nich zabili, krzyżując ich na drzewach. W Sudanie ten, kto głosi Ewangelię i wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, ryzykuje męczeństwem. Żyjemy w takich warunkach. Islamiści zabijają ludzi, palą nasze domy i kościoły. To jest prawdziwe męczeństwo. Pójście do kościoła, udział we mszy świętej jest wielkim niebezpieczeństwem, bo bojownicy nie przestają zabijać chrześcijan. My nie chcemy umierać. To wszystko, co się tu dzieje, sprawia, że wiara tych ludzi jest coraz mocniejsza i dlatego nie przestają przychodzić do kościoła. Podobnych sytuacji do tych z Darfuru na świecie jest bardzo wiele. Właśnie dlatego potrzeba, abyśmy w dzień zesłania Ducha Świętego, jak kiedyś sługa Boży Jan Paweł II w Warszawie, wołali do Boga: niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Niech stąpi Duch Twój i odnowi serca ludzkie. Niech napełni je darem nowego życia ku wzajemnemu zrozumieniu i miłości.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.